Errare humanum est, błądzić jest rzeczą ludzką. Errare scriptorum est, błądzenie to cecha pisarzy. Nazywam się Marek Krajewski i jestem autorem powieści kryminalnych, innymi słowy jestem literackim kryminalistą, a oto moje wyznanie błędów. Oto moja spowiedź, zeznanie literackiego kryminalisty. Wiele lat temu biblioteka w Będzinie zorganizowała mój wieczór autorski. Był on pod dwoma względami wyjątkowy. Po pierwsze, zaszczyciła go swoją obecnością pewna znana polska aktorka, odtwórczyni wielu wspaniałych ról filmowych i teatralnych, a jednocześnie z sukcesem próbująca swych sił w literaturze. Po drugie, owa pani zadała mi pytanie, które stało się inspiracją do arcyciekawej dyskusji, jaką toczyłem potem już nie tylko z nią, ale z kilkoma innymi uczestnikami tego spotkania. Otóż ta aktorka zapytała mnie, czy zdarzyło mi się w jakiejś powieści napisać coś, co spełniłoby dwa warunki. A. Byłoby całkowicie moim wymysłem i B. Ex post. Okazałoby się, że nie jest to żaden wymysł, lecz najprawdziwsza realność. Jej samej to się zdarzyło. Wymyśliła kiedyś szczegółowy opis jakiegoś domu, a potem w czasie podróży, w miejscu, w którym nigdy wcześniej nie była, ujrzała dom, identyczny jak ten wcześniej przez nią opisany. Przedmiotem naszej dyskusji podczas tego wieczoru było to, czy takie sytuacje mogą coś znaczyć. Jeden z panów porównywał je do, cytuję, telefonu z nieba, koniec cytatu, czy też są najzupełniej przypadkowe. Ja sam, zajmując raczej to drugie stanowisko, mało co mówiłem, z wielkim natomiast zainteresowaniem słuchałem arcyciekawych historii opowiadanych przez moich czytelników. Pisarz spija ludzkie historie, by później je wykorzystać w książce, tak jak wampir pije krew, by przeżyć kolejny dzień. Wieczór autorski mocno się przeciągnął, kiedy wsiadałem do auta na dworze. Panował już zmrok i nie mogłem zanotować czytelniczych opowieści. Nie wpadłem na to, że mogę je przecież nagrać na dyktafon. Myślałem, że ich nie zapomnę. Zapomniałem. Nie zapomniałem natomiast o leitmotivie mojego spotkania autorskiego. Zadałem sobie pytanie, czy stworzone przeze mnie fikcyjne zdarzenie kiedykolwiek później się urzeczywistniło? Zbiegów okoliczności, jak każdy, doświadczyłem w życiu wielu, bez najmniejszego literackiego kontekstu. Opowiem o jednym z nich, bo ma on pośredni związek z moją pracą zawodową. Jest minimalnie literacki. Pewnego roku wracałem ze spotkania autorskiego w Katowicach. Miałem wtedy okres buntu przeciwko samochodowej nawigacji. Wyczytałem w jednej z książek Jerzego Wetulaniego, że część mózgu zwana hipokampem ulega przyrostowi u tych osób, które polegają na tradycyjnej mapie i na swojej pamięci, nie zaś na elektronicznym przewodniku, który irytującym głosem mówi skręć w lewo, skręć w prawo. Chciałem mieć większy mózg. Zaufawszy zatem mapie i własnej pamięci, jechałem sobie spokojnie w Katowicach ulicą Gliwicką i skręciłem zbyt wcześnie w prawo. Zapadał zmrok, siąpił deszcz. Wjechałem w wąską ulicę, przy której stały charakterystyczne familoki z czerwonej cegły. Na ich ścianach widniały napisy, pełne gniewu i nienawiści, skierowane przeciwko różnym klubom sportowym. I przeciwko policji oczywiście. Oprócz nich były wyrazy kibicowskiej miłości, a ich adresatem, o ile mogłem się zorientować, był ruch Chorzów. W bramach stali mężczyźni z fryzurami bardzo podobnymi do tej, którą noszę obecnie, a więc kompletnie łysi. Palili papierosy, a w dłoniach trzymali puszki piwa. Ulica ta nagle stała się jednokierunkową. Może po 100 metrach uznałem, że pomyliłem drogę. Nie mogłem jednak wygodnie zawrócić, ponieważ po obu stronach ulicy stały zaparkowane ciasno samochody, i było tutaj nadzwyczaj niewygodnie. Owszem, mogłem jechać tyłem, dodajmy, że lubię i potrafię jeździć do tyłu, ale niespecjalnie mi to wychodzi w obcym mieście, w wąskiej uliczce i o zmroku. Swojego i nieswojego lakieru nie chciałem zarysować. Postanowiłem zatem znaleźć miejsce, by wygodnie zawrócić. Jechałem wolno i wypatrywałem takiego miejsca. Niepotrzebnie patrzyłem na boki. Mężczyźni stojący w bramach uznali, że się im przyglądam. ruszyli za mną wolnym krokiem. Kiedy dojeżdżałem do końca ulicy, widziałem w lusterku wstecznym kilku z nich idących za moim autem. Zaraz będzie koniec ulicy, pomyślałem. Skręcę w prawo lub w lewo i wyjadę z tej matni. Ulica była ślepa. Nie mogłem skręcić w lewo, bo ten manewr blokował mi ceglany mur. W prawo, owszem, mogłem, ale wjechałbym wówczas na podwórko, gdzie mogły mnie czekać błoto, dziury, a zapewne spotkałbym niejednego z tych niezbyt gościnnych, jak mi się zdawało, gospodarzy ulicy. Skręciłem lekko w prawo, a potem po dłuższych manewrach udało mi się odwrócić samochód. Ustawiłem się do wyjazdu na wprost ulicy, oczywiście wiedząc, że przed kilkaset metrów będę musiał łamać prawo i jechać pod prąd. Ale nie mogłem nigdzie jechać. Mężczyźni stali już przed maską. Wytykali mnie palcami i wykrzykiwali coś w moim kierunku, coś, co nie brzmiało jak welcome. Mogłem wysiąść i poprosić, aby się rozstąpili. Mogłem też dodać ostro gazu i liczyć, że się rozbiegną na wszystkie strony. Ich zacięte twarze mówiły, że to drugie wyjście jest mało prawdopodobne. Ruszyłem autem wolno w ich kierunku. Ani drgnęli. Zahamowałem. Nagle jeden z nich schylił się i oświetlił telefonem komórkowym moją wrocławską rejestrację. Ich twarze nieco się rozpogodziły i zrobili mi wolny przejazd. Kiwnąłem im głową w podziękowaniu. Naprawdę byłem im wdzięczny. Nie odpowiedzieli i patrzyli na mnie nieufnie, kiedy wyjeżdżałem z tej ślepej ulicy, kiedy opuszczałem ich dzielnicę. 3 godziny później byłem we Wrocławiu. Kiedy znalazłem się w domu, natychmiast sprawdziłem w internecie, czy ruch Chorzów, którego kibicami byli niewątpliwie ci panowie, jest w przyjacielskich stosunkach ze Śląskiem Wrocław. Założyłem bowiem, że z opresji wyratowała mnie tablica rejestracyjna z wrocławskimi numerami. Nie znalazłem takiej informacji. Natomiast zorientowałem się, że przyjacielem ruchu Chorzów jest Wisła Kraków. Ponieważ Śląsk Wrocław był wtedy w sojuszu z Wisłą Kraków, potem to się zmieniło, to na zasadzie przechodniości przyjaciel mojego przyjaciela jest moim przyjacielem, również z ruchem Chorzów łączyły go, Śląsk Wrocław, stosunki pokojowe. Podkreślam to słowo pokojowe. Dlaczego państwu o tym mówię w cyberaudycji o zbiegach okoliczności? Ponieważ sprawdziłem na internetowej mapie nazwę tej katowickiej ulicy, gdzie znalazłem się w opresji. Ulica ta to ulica Pokoju. Wracam jednak do sytuacji, gdy fikcja wyprzedza rzeczywistość, a później się z nią styka. To znaczy, że przytoczę znów przykład wspomnianej aktorki, gdy najpierw detalicznie opisuję wymyślony dom, a później ten dom wraz z owymi detalami spotykam w rzeczywistości jako najzupełniej realny przedmiot. Nazwijmy to zjawisko roboczo fikcyjnym wyprzedzaniem realności, albo krótko wyprzedzaniem lub antycypacją. Takich antycypacji przeżyłem 4. Pierwszą z nich latem roku 2000. Pół roku wcześniej ukazała się moja debiutancka powieść pod tytułem Śmierć w Breslau. We Wrocławiu stałem się dość znany, poza moim miastem nikt o mnie nie słyszał. We Wrocławiu moje książki czytano i zaczynałem uchodzić za eksperta od historii przedwojennego Wrocławia. Jak się zaraz okaże, kiepski ze mnie ekspert. Wychodziłem właśnie z pracy z Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej przy ulicy Szewskiej 49. Był późny wieczór. Tu mała dygresja. Śpieszę wyjaśnić, że my, filologowie klasyczni, bardzo często pracowaliśmy naukowo do późna w naszych gabinetach. Inni koledzy z Wydziału Filologicznego na ogół traktowali swoje gabinety jako miejsca konsultacji, które opuszczali najczęściej po udzieleniu tychże. Były to puste, bezduszne pokoje z pustymi półkami i kilkoma książkami. W naszych gabinetach piętrzyły się stosy książek, teczek i notatek. W czasie tych dni i lat intensywnej pracy robiliśmy sobie z moimi najbliższymi kolegami Krzysztof Morta, Gościwid Malinowski, Przemysław Szczurek przerwy w pracy i pijąc herbatę sypaną albo kawę plujkę dyskutowaliśmy godzinami o toposach literackich albo o osobliwościach łacińskiej i greckiej leksyki czy składni. Nic dziwnego, że późno wychodziliśmy z instytutu. Ale rozmarzyłem się nieco wracając do tamtych dawnych lat. Do rzeczy, ad rem. Otóż wychodząc w tamten wieczór z XVIII-wiecznego budynku, w którym wówczas mieścił się mój instytut, natknąłem się na nocnego portiera. On na pewno czytał moją powieść. Taka praca czyni czytelnikiem każdego. Kiedy się z nim żegnałem, spojrzał na mnie znacząco i rzekł: pan oczywiście wie, że w naszym gmachu była przed wojną siedziba policji. Nie wiedziałem. Aż zamarłem ze zdumienia. Cóż to za antycypacja? Oto siedząc w tym budynku, gdzie urzędowali wrocławscy przedwojenni policjanci, napisałem o nich książkę. Nie byłoby w tym może nic dziwnego, gdyby nie moja kompletna niewiedza o tym, iż to tutaj, właśnie w tym budynku, przy Schulbrücke 49, gdzie spędziłem 15 lat, najpierw jako student, później jako pracownik naukowy, mieściło się prezydium policji. Być może jakiś odpowiednik Eberharda Mocka siedział w moim pokoju numer 221 i prowadził swoje śledztwa? Mogliby państwo zapytać, jak to możliwe, że autor opisujący działalność przedwojennej wrocławskiej policji nie ma pojęcia, gdzie była jej siedziba. Otóż w dwudziestoleciu wrocławskie prezydium policji mieściło się najpierw w pałacu książąt legnicko-brzeskich przy Schulbrücke 49, czyli właśnie w tym budynku mojego dawnego instytutu, a na przełomie lat 20. i 30. zostało przeniesione do potężnego gmachu przy Schweidnitzer Stadtgraben, Fossa Świdnicka, dziś ulica Podwale, gdzie dzisiaj się mieści Komenda Wojewódzka Policji. Akcja śmierci w Breslau toczy się w roku 1934, a zatem już po tym przeniesieniu tej instytucji Eberhard Mock siedzi w swym pokoju w tymże właśnie wspomnianym wielkim gmachu przy dzisiejszej ulicy Podwale, nie przy Schulbrücke, nie przy Szewskiej. Niepotrzebna mi była wiadomość, gdzie ta instytucja, prezydium policji, wcześniej miała swą siedzibę. Z powodu niezbyt wysokiej samooceny literackiej oraz z powodu niezbyt imponujących wyników sprzedaży śmierci w Breslau, nie sądziłem wówczas, że będę pisał kolejne książki o Mocku. Z drugiej zaś strony marne mi to wystawia świadectwo jako znawcy historii Wrocławia. To, że nie wiedziałem, gdzie była siedziba policji przed 29 rokiem. Jedno jest pewne. Zaszła tu niezwykła antycypacja. Fikcja spotkała się z rzeczywistością. Pisarz siedzący w gmachu dawnego prezydium policji o tymże prezydium policji napisał, nie mając o tym pojęcia, iż to właśnie tutaj ta instytucja się mieściła. Takie spotkanie fikcji i rzeczywistości nastąpiło 4 lata później. Pewnego dnia dostałem listel, czyli list elektroniczny, nader interesujący. Jego autor Erwin Deutsch, profesor prawa i filozofii z Göttingi, te oto napisał słowa. Szanowny panie Krajewski, na stronie 141 pańskiej powieści Tod in Breslau przeczytałem następującą informację. Przedstawia pan następującą scenę. Do dyrektora biblioteki uniwersyteckiej wchodzi jego żona, trzymając za rączkę 10-letniego chłopca. Akcja książki toczy się w roku 1934, zatem 10-letni chłopiec urodził się w roku 1924. To ja byłem tym chłopcem. Jestem synem dyrektora biblioteki uniwersyteckiej, Paula Deutscha, a urodziłem się w roku 1924, zatem w momencie, kiedy pan przedstawia tę scenę, miałem lat 10. Na końcu listu profesor Deutsch zapytał, czy bym się z nim nie spotkał, bo właśnie wybiera się do Wrocławia. Spotkałem się z nim na kolacji w pewnym hotelu stojącym na brzegu Odry. Rozmawialiśmy o naszym mieście, o naszym, chociaż ono swoim, a ja o moim. Niech pan zobaczy, herr Krajewski, tuż za tymi drzewami jest gimnazjum świętego Macieja, do którego uczęszczałem. Ależ oczywiście, panie profesorze, dopowiadałem, to jest barokowy budynek Ossolineum, wspaniałej naszej polskiej biblioteki przeniesionej tu ze Lwowa. Tutaj w czytelni Ossolineum spędzałem długie godziny jako student, przygotowując się do zajęć. I tak rozmawialiśmy, przechodząc w rozmowie od jednego gmachu do drugiego, od jednej ulicy do innej. Spotkanie ludzi innego pokolenia, innego języka, innej formacji kulturowej, ale łączyło nas jedno – Wrocław. Pomijając ten sentymentalny nieco ton, muszę stwierdzić wyraźnie, To była znamienna antycypacja. Pisząc Śmierć Breslau, nie sprawdziłem, kto był dyrektorem biblioteki uniwersyteckiej. Nie interesowało mnie w najmniejszym nawet stopniu, czy ów dyrektor miał dzieci. Wymyśliłem sobie 10-letniego chłopca, a później tenże chłopiec, w wieku lat 80, siedział przede mną i wspominał swój Wrocław. Interesująca antycypacja, nieprawdaż? Kolejną ciekawą antycypację przeżyłem 4 lata później, w roku 2008, nie we Wrocławiu, lecz w Darłowie. Otóż wiosną tego roku napisałem opowiadanie grozy pod tytułem Darłowskie śledztwo Eberharda Mocka. Zostało ono wydane przez Darłowski Urząd Miejski w formie broszurki i ten, kto przybył do Darłowa i chciał poznać literackie powaby tego niezwykłego nadmorskiego miasta, mógł to opowiadanie dostać i przeczytać. Dzisiaj można go wysłuchać na kanale YouTube w audycji Tchnienie grozy. Otóż kiedy burmistrz Arkadiusz Klimowicz poprosił mnie o napisanie tego opowiadania, stanąłem przed nie lada problemem lokalizacyjnym. W jakim domu umieścić akcję? Gdzie znaleźć scenerię właściwą dla horroru? Pewna, bardzo mi bliska osoba znalazła takie miejsce. Był to pewien dom, dom z wieżycą, jak go nazwała ta osoba, który w niej zawsze budził nieokreślony niepokój, a nawet lęk. Rzeczywiście, budynek ten wydał mi się interesujący. Poprosiłem moich zaprzyjaźnionych Darłowian o dostarczenie mi informacji o tym domu. Jak się nazywał jego gospodarz w czasach niemieckich, jaką profesją się zajmował, etc. Kiedy się tego wszystkiego dowiedziałem, nie były to informacje jakoś rozpalające zbytnio wyobraźnię, przystąpiłem do pisania. Napisałem to opowiadanie w ciągu tygodnia. Jednym z jego głównych bohaterów był pewien grabarz, podkreślam grabarz. Nieprzyjemny, ponury drab. Opowiadanie zostało przez moich darłowskich ziomków, nie bez powodu używam tego określenia ziomek, pragnę się pochwalić, że jestem honorowym obywatelem królewskiego miasta Darłowa, a zatem zostało przez moich darłowskich ziomków przyjęte życzliwie, ja zaś cieszyłem się, że wejście w świat literackiego horroru nie było tak całkiem nieudane. Następne wakacje 2009 spędzałem, a jakże, właśnie w Darłowie. W czasie wypoczynku dowiedziałem się, iż pani mieszkająca obecnie w domu z wieżycą chciałaby mnie poznać i zaprasza na kawę i ciasto. Owo zaproszenie na poczęstunek złagodziło nieco moje obawy, iż dzisiejsi właściciele tego domu mają mi za złe, iż to właśnie ich miejsce zamieszkania uczyniłem scenerią nadprzyrodzonych, straszliwych wydarzeń. Udałem się do tego domu w towarzystwie miejscowego historyka, regionalisty, obieży świata i gawędziarza Leszka Walkiewicza, licząc po cichu, że Leszek weźmie mnie w obronę, gdyby jednak czekała mnie reprymenda za okrycie tego domu czarną legendą. Spotkanie było bardzo udane, ciasto smaczne, nikt nie musiał mnie bronić, a w trakcie rozmowy zamarłem ze zdumienia. Kolejna antycypacja. Otóż w domu opisanym przeze mnie jako sceneria manifestacji sił nieczystych i pilnowanym przez ponurego grabarza, oczywiście nie straszyło, ale za to mieszkał przedstawiciel cmentarnej profesji. Okazało się, że właściciel tego domu prowadził niegdyś przy Darłowskim cmentarzu sklep z nagrobkami lub zakład kamieniarski, już dokładnie pamiętam. Jeden i ten sam dom, choć w różnych czasach miał jakiś związek z cmentarzem. Tam grabarz, tu kamieniarz. Dwa różne słowa spojone jednak jednym słowem. Antycypacja. Nie mając zielonego pojęcia, kto obecnie mieszka w domu pod wieżycą, ani jaki zawód wykonuje, wymyśliłem sobie prowadzący do niego cmentarny trop, który okazał się jak najbardziej realny. Nie wiem, czy owe zbiegi okoliczności, gdy fikcja zamienia się w rzeczywistość, mogą być inaczej rozumiane niż jako czysto przypadkowe. Hypotheses non fingo. Nie zmyślam hipotez, powiem jak Isaac Newton. Pozostawiam to innym, ludziom o większej wyobraźni. Wiem jedno, antycypacje mogą być wykorzystane w jakiejś powieści. I dodam, właśnie taką powieść teraz planuję. Mam jeszcze jedną opowieść o antycypacji. Mógłbym ją Państwu przedstawić, ale się boję. Zachowam ją na razie dla siebie, dopóki nie ulegnie przedawnieniu postępek, który przy okazji tej antycypacji popełniłem. Niech się Państwo nie dziwią, wszak jestem kryminalistą. Literackim kryminalistą. Dziękuję za uwagę.